Strefa historii.
Dziś mówić będę o 40. rocznicy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest, którego dokonali Polacy. Będzie też o zdjęciach propagandowych, które robiła Armia Czerwona wkraczająca na Pomorze w 1945 roku oraz o tym, jak wyglądały gdańskie ogrody w XVIII wieku. Zapraszam, Marzena Pakowska.
Obalamy mity.
Zdjęcia oddają prawdę. To niestety mit. W przypadku Armii Czerwonej zdjęcia miały przekonywać o potędze Związku Radzieckiego. Służyły propagandzie. Czasem robiono je dzień po walkach, więc była to ustawka. Podpalano budynki, żeby dramatyczniej wyglądały na fotografiach. Doktor Tomasz Gliniecki i doktor Dimitri Panto opublikowali album Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945. Spotkałam się z nimi przy okazji promocji publikacji w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jaka była rola fotoreportera wojennego?
Fotoreporter na wojnie musiał pokazać emocje. To, co się na tej wojnie dzieje, albo to, co chciano pokazać z tej wojny. W przypadku fotoreporterów sowieckich jednak częściej mówimy o tym, że chciano pokazać. Ale tak jest z wieloma armiami, z wieloma konfliktami na świecie, że armia trzyma swoje tajemnice i pokazuje tylko tyle, ile chce pokazać. W związku z tym ci fotoreporterzy też pokazywali to, co powinni. Czyli pokazywali siłę własnych oddziałów, słabość przeciwnika, pokazywali problemy wroga, pokazywali, że ich sprzęt jest lepszy, no i pokazywali oczywiście siłę zwycięstwa.
Czyli krótko mówiąc, propaganda.
Krótko mówiąc, tak, natomiast za tym takim szerokim słowem działo się bardzo wiele rzeczy, bo żeby wykonać takie zdjęcie, które przekonywało czytelnika, no to trzeba było się trochę natrudzić i między innymi to pokazujemy w albumie i za pomocą zdjęć.
Jedną z takich szczególnych osób, której zdjęcia są przywoływane w tej książce, to Arkadii Szajchet. Kim on był?
Arkadii Szajchet to wybitny sowiecki fotograf, który urodził się pod koniec XIX wieku i warto podkreślić, że nie miał jakiegoś wybitnego wykształcenia, bo ukończył tylko 4 klasy i potem ze względu na cenz, który ponował dla dzieci z rodzin żydowskich, nie mógł udać się do gimnazjum. Pracował jako pomocnik ślusarza, ale posiadał też wybitny talent. I po wojnie domowej przeprowadził się do Moskwy, gdzie pracował retuszerem po prostu i ktoś z redaktorów czasopism zwrócili na niego uwagę, że widzieli w nim samodzielność i talent, zaangażowali go do pracy i dostał na początku właśnie swojego dalekiego krewnego, tylko Dmitrija Bizułego, aparat. Wyszedł na ulicy Moskwy po prostu trenować swoją rękę i wyszło na to, że po prostu potrafi widzieć więcej, potrafił to dokumentować w też sposób interesujący. Pracował własną metodę, bo wtedy akurat stawiano na tą sztukę, widziano, że siła fotografii jest bardzo mocna i dlatego jakby Związek Sowiecki inwestował i fotografów, i sprzęt fotograficzny i w ogóle w te różne kierunki, bo też się między sobą gimnastykowało się jakby dwie szkoły. Ta szkoła bardziej awangardowa, na czele z Aleksandrem Rodczenkiem, taka grupa Oktiabr funkcjonowała i również taki związek fotografów proletarskich, do którego należał między innymi Szajchet, który właśnie chciało uwieśnić tego zwykłego proletariusza, człowieka, to z pracy, bowiem jakby szczyt jego działalności fotograficznej jakby w latach 20-30 przypadł na industrializację i kolektywizację, więc on był blisko tych wielkich budów. Bardzo szybko zaczął pracować w renomowanym czasopismie, które się nazywało Ogoniok, tak, on do tego czasu istnieje i wtedy właśnie powstał w latach 20 przy boku takiego znanego redaktora Kolcowa. Wzrastał jako samodzielny fotograf, to czasopismo posiadało własny samolot, więc pozwalało mu szybko znajdować się w różnych miejscach, gdzie budowano, gdzie właśnie ta pierwsza lopata szła do ziemi, albo stawiano pierwszą ceglę, albo coś takiego, on tam był, to dokumentował. Czasopismo potrzebowali tego typu zdjęć. On tam po prostu szybko się odnalazł. Właśnie wypracował swoją metodę, to są zdjęcia z góry albo z dołu, wyodrębnienie detalu, kadrowanie, też wszystkie rzeczy, zabiegi, którym się nauczył, które sprytnie wykorzystywał, co dało mu możliwość potem też swój talent rozwijać do końca życia właściwie, też wykorzystywać ten talent na potrzeby Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej.
Dlaczego akurat jego zdjęcia panowie umieścili w tym albumie?
My się interesujemy swoimi okolicami i ich związkami z wojną. W związku z tym ten rok 45 był dla nas ważny. I ja się przyznaję do tego, że ja się bardzo poważnie interesowałem sferą i propagandową, i militarną działań w operacji wschodniopruskiej i potem wschodniopomorskiej, czyli tej, która dotykała terenów między Mławą a Elblągiem, mówiąc najkrócej, i potem drugiej, która zakończyła się zdobyciem Gdyni i Gdańska. gdzieś tam zdjęcia się pojawiały. Pojawiali się różni fotokorespondenci, pojawiał się też Arkadii Szajchet. Natomiast pojawiał się w takich ułamkowych procentach właściwie. Kilka zdjęć, kilkanaście zdjęć. Kilka lat temu trafiłem w Moskwie na taki album, który miał kilkadziesiąt zdjęć i który był dodatkiem do dziennika działań bojowych 5. Armii Pancernej Gwardii, która szła na przedzie uderzenia marszałka Rokossowskiego. I autorem ich był właśnie Szajchet. Stąd wynikły dalsze poszukiwania i w którymś momencie okazało się, że dochodzimy do bardzo bogatej kolekcji, która przed kilku laty dopiero została w ogóle pokazana, sprawdzona, zobaczona. No i w tym momencie Dima przejął sytuację w związku z tym, że dotarliśmy do wnuczki fotoreportera, no i postaraliśmy się, żeby można było na rynek polski do Polskiego Muzeum te zdjęcia zakupić.
Jak wspominałem, Arkadii Szajchet też w latach 20-30 jego zdjęcia były znane, też pokazywane za granicą i właśnie on był bardziej znany w tym tak zwanym środowisku fotografów awangardowych albo ludzi, którzy się interesują taką sztuką fotograficzną lat 20-30 z tych właśnie zdjęć, a te zdjęcia z okresu wojny były bardzo mało znane albo nie były podpisane przez niego, albo robił po prostu też na potrzeby czasopism, w którym jest pracował, więc dlatego byli znane przed tym, ale z czasu wojny nie i my dotarliśmy do nich i po prostu prezentujemy, pokazujemy, też myślę, że to zainteresuje nie tylko Polskę, tylko właśnie tych wszystkich ludzi, którzy interesują się tym okresem, bo to są naprawdę unikatowe zdjęcia, które pokazują też życie codzienne tych żołnierzy, szlak bojowy i udało się nam dotrzeć jakby do całej kolekcji, więc po prostu sprawdziliśmy. Też warto powiedzieć, że w muzeum jest około 600 zdjęć, a my prezentujemy około 130-150 zdjęć w albumie, więc to jest ta różnica, że jest o wiele więcej.
Część zdjęć powstała rzeczywiście tak, jak to odbywało się, ale część zdjęć było tak zwanymi ustawkami. Po prostu on ustawiał różne osoby po to, żeby odegrać jakąś scenkę pod konkretne zdjęcie.
Tak, i akurat kolekcja Szajcheta jest doskonałym przykładem, którym można zobrazować, jak się fotografuje czy filmuje wojnę, jak się to robiło podczas II wojny światowej. Szajchet robił fotoreportaże, robił wielokrotne powtórzenia. Dzięki temu możemy obejrzeć kilkanaście, kilkadziesiąt klatek z jednego zdarzenia. No i bardzo często okazuje się, że oprócz imitacji walk nagle pojawiają się tam cywile, nagle pojawiają się tam rzeczy, których być nie powinno, jakieś kolumny jeńców, że coś, co chwilę później płonie, wcześniej nikt o to nie walczy, a potem te zdjęcia są wykonywane z imitacją walk, czyli strzelamy, robimy dym, podpalamy coś, wszystko wokół płonie, a fotoreporter wykonuje zdjęcia i one potem, te zdjęcia są pokazywane w mediach wojennych czy powojennych, czy funkcjonują w powojennej historiografii jako zdjęcia z walk, a były zdjęciami owszem zrobionymi w miejscu zdobytym, natomiast nie podczas walk, tylko po walkach, albo w ogóle po zajęciu w miejscu, gdzie w ogóle walk nie było, bo były takie miejscowości, w których Szajchet robił zdjęcia, o które właściwie nie walczono.
No bardzo dla mnie ciekawym przykładem z tej książki jest spalenie miasta, które tak naprawdę spaliło się przypadkowo dzięki temu, że właśnie wykonano to zdjęcie.
Tylko właściwie nie przypadkowo. Znaczy spaliło się dlatego, że było doskonałym miejscem do tego, żeby pokazać, jak walczono, a tam nie walczono. I to miasteczko nazywa się Młynary i tam rzeczywiście spłonął rynek i ten rynek do dzisiaj nie jest odbudowany. Można resztki po nim sobie obejrzeć, ale można też na zdjęciach zobaczyć, w jaki sposób to wszystko się dokonało. Dzień wcześniej miasto zostało zajęte. Można powiedzieć, że zdobyte, bo tam jakąś niewielką grupę osłonową Niemców rozstrzelano i rozjechano potem ciężkim sprzętem, czyli działami samobieżnymi na ulicach, a następnego dnia przyjechał fotoreporter i przyjechało dwóch filmowców z kamerami i na ich potrzeby po prostu jeszcze raz zainscenizowano coś, co w ogóle się nie bardzo wydarzyło, czyli zainscenizowano walki z płonącym rynkiem. I ten rynek rzeczywiście już później nie został ugaszony po zrobieniu tych zdjęć, do dzisiaj go nie ma. W związku z tym tragedia jest podwójna, bo z jednej strony mamy do czynienia z fałszerstwem zdjęć wojennych, co jak już mówiliśmy, jest jakąś normą przygotowywania takich zdjęć, bo fotoreporter też nie chce umrzeć, w związku z tym robi to w warunkach dość bezpiecznych. Natomiast tworzenie sztucznych planów, czyli palenie rynku czy całych ulic, dzielnic w innych miastach, no, było swoistym okrucieństwem tej wojny.
Naszymi gośćmi byli dr Tomasz Gliniewski i dr Dimitri Panto, autorzy albumu Krzywy obraz wojny, Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945.
Oni to przeżyli.
40 lat temu, dokładnie 17 lutego 1980 roku, alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w zimie wejścia na ośmiotysięcznik, najwyższy szczyt ziemi Mount Everest. Była to przełomowa wyprawa w dziejach światowej wspinaczki, która otworzyła nową epokę himalaizmu zimowego. Krzysztof Wielicki przypomina, że zdobycie szczytu było wydarzeniem, którym żyła cała Polska.
Myśmy stworzyli taką atmosferę pewnego meczu, gdzie oni siedzieli w schroniskach, gdzieś na, to była zima, na nartach i wszyscy byli skupieni, bo te wiadomości tak nadchodziły. Tu media ładnie jakoś tak zagrały, tak jak mecz, prawda? Wejdą, nie wejdą. Myśmy tego nie odczuwali tam zupełnie.
Polacy wspięli się klasyczną drogą na szczyt, którą wcześniej pokonywało wiele ekip himalaistów, jednak nie w zimie. 20-osobową wyprawą kierował Andrzej Zawada, który zmarł 20 lat temu. Leszek Cichy opowiadał później o ostatnich godzinach przed atakiem szczytowym.
Nasi partnerzy schodzą w dół. My niezależnie podejmujemy decyzję w obozie drugim po założeniu obozu czwartego, że nie schodzimy do bazy, tylko jeszcze raz spróbujemy. I ano okazuje się, że i Krzysztof w innym namiocie i ja zostajemy. Długośmy potem rozmawiali już po fakcie i żeśmy byli przekonani, że w tej nocy, kiedy postanawiamy zostać, że my będziemy na wierzchołku. Była potrzebna taka bardzo głęboka wiara w to, żeby móc ten szczyt w takich warunkach zdobyć. Te zdania padły autentycznie z moich ust z wierzchołka Everestu 17 lutego 1980 roku, że gdyby to nie był Everest, to chyba byśmy nie weszli.
Podczas ostatecznego ataku na szczyt, który trwał ponad 7 godzin, obaj himalaiści prawie ze sobą nie rozmawiali.
Mieliśmy maski na twarzach. W ogóle te ostatnie dni, 4-5 dni, kiedy byliśmy już tylko z Krzysztofem, bo to i podejście do obozu trzeciego, potem do czwartego, zejście na czwórkę, zejście z powrotem. Przez te 4 dni pewnie zamieniliśmy kilkadziesiąt słów. Wszystko było oczywiste. Idziemy na szczyt, musimy wejść na szczyt i będziemy na szczycie.
Za sukcesem zimowej ekspedycji stał kierownik wyprawy, Andrzej Zawada, podkreśla Krzysztof Wielicki.
Lider, czyli Zawada, potrafił skupić zespół wokół celu, co potem się innym liderom już tak nie udawało. Mnie jako liderowi się często nie udawało. Zawada miał taką cholerną umiejętność, że wszyscy chcieli zdobyć szczyt nie dla siebie, tylko dla nas, dla naszej społeczności alpinistycznej, dla Polski nawet tak naprawdę górnolotnie, z tą flagą biało-czerwoną, my, Polacy.
Na Mount Evereście himalaiści spędzili 40 minut. Zostawili różaniec od papieża Jana Pawła II i krzyżyk poświęcony pamięci polskiego operatora filmowego Stanisława Latały, który zginął podczas wyprawy w Himalaje. Pierwsze letnie wejście na Mount Everest odbyło się w 1953 roku. Dokonali go Edmund Hillary z Nowej Zelandii i Sherpa Tenzing Norgay z Nepalu. Od tego czasu na wierzchołek góry dotąd dotarło około 5000 osób, przy czym część z nich kilka bądź kilkanaście razy, dlatego liczbę wejść szacuje się na ponad 8000. Śmierć podczas wspinaczki poniosło ponad 300 osób.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Mimo, że mamy luty, to wiosna już puka do naszych drzwi. Zaczynają się pierwsze porządki w ogrodach, a to skłoniło mnie do rozmowy z dr Ewą Szymańską i profesor Katarzyną Rozmarynowską o ogrodach w Gdańsku w XVIII wieku. Wtedy ogrodnictwo stało się bardzo modne. Z jednej strony były geometryczne założenia, a z drugiej dawano naturze samej się kształtować, podkreśla profesor Rozmarynowska.
Koniec XVIII wieku był taki bardzo szczególny, dlatego że jeszcze funkcjonowały ogrody geometryczne, modne właściwie od XVII wieku, a właściwie wcześniej, bo renesansowe też były geometryczne. Czyli były konstruowane wedle zasad geometrii, czyli prostokreślne, osiowane, takie osie symetrii, drzewa równo w rządek sadzone, strzyżone, formowane. Te ogrody były jakby odpowiednikiem sal pałacowych czy sal z dworu. Ten ogród jakby stawał się pałacem na powietrzu. Ale już od początku XVIII wieku, a właściwie w Europie to jest od połowy XVIII wieku, zaczęły pojawiać się wpływy zupełnie innego myślenia na temat ogrodu, przede wszystkim na temat piękna. Zaczęto dostrzegać piękno w naturze. I tutaj na wzór ogrodów chińskich, z którymi Europa zapoznała się już w XVII wieku, zaczęto inaczej podchodzić do natury. Zaczęto cenić tę naturę naturalną, która jest, rośnie sobie jak chce. W związku z tym w ogrodach zaczęły się pojawiać partie, które były projektowane zupełnie swobodnie. I To najpełniej ukazało się w okresie rokoka i zaraz potem zaczęły powstawać ogrody angielsko-chińskie, które były już zupełnie swobodnie projektowane. I na przykład w ogrodzie Oliwskim mamy i ogród geometryczny, ten taki późno-barokowy, z tymi alejami, z tymi osiami wyprowadzanymi, z takimi widokami, a mamy równocześnie z tyłu ogród angielsko-chiński, zupełnie swobodnie komponowany, gdzie już oczekiwano od ogrodu czegoś innego. Już nie tego monumentalizmu ogrodu barokowego, ale takiej swobodnej zabawy, rozrywki, takiego zadziwienia naturą. Szukano widoków, szukano takiej intelektualnej podniety, ale zarówno jedne, jak i drugie były przeznaczone głównie dla osób wykształconych, bo tu nie chodziło tylko o odbiór ogrodu zmysłami, ale tu też chodziło o odczytywanie zapisanych w ogrodzie pewnych myśli, pewnych scenariuszy, które do końca XVIII wieku jednak w tych ogrodach były bardzo istotne. I koniec XVIII wieku, i tutaj znowu ogród Oliwski, pokazał, że ogród może być projektowany inaczej. I właściwie ta moda trwała do wojen napoleońskich. Wojny napoleońskie, jak wiem, przeorały zupełnie Europę i po wojnach napoleońskich właściwie już od lat 30. zaczęto projektować ogrody swobodnie. Te wzorce przychodziły głównie z Anglii. Czasem, no, tak jak na przykład te ogrody wcześniejsze, te angielsko-chińskie, były zapożyczone z Francji, tak, mimo że się angielsko-chińskie nazywały, ale ich ojczyzną była jednak Francja, jednak Paryż. I tutaj XIX wiek to już są ogrody romantyczne, ogrody z innym tym podglebiem intelektualnym zupełnie. Chodziło o zadumę nad światem, o podziw natury, podziwianie natury. Zaczęły znikać z ogrodów te wspaniałe rzeźby, które przedtem jednak w tych ogrodach się znajdowały. Koniec XVIII wieku był takim bardzo niesamowitym okresem dla ogrodów. To było pewne szaleństwo ogrodowe. Olbrzymie sumy wydawano, oczywiście ci, którzy mogli. Ten ogród był nie tylko miejscem, którym się cieszono, ale także takim elementem prestiżu. Po ogrodzie można było poznać, kim właściciel jest, czy jest na fali, czy wie, co się dzieje na świecie. One naprawdę były bardzo, bardzo, bardzo istotne w tej kulturze XVIII-wiecznej. Bardzo dużo Ignacy Krasicki napisał na ten temat, który był twórcą kilku ogrodów i właściwie w jego listach znajdujemy oczarowanie ogrodami. Można to po prostu nazwać szaleństwem.
Co było w ogrodach? Jakie kwiaty, rośliny hodowali gdańszczanie i co było modne do hodowania?
Zacznijmy od tego, gdzie nabywali gdańszczanie te rośliny, bo to jest szalenie ciekawe, że z jednej strony, co dla nas do dziś oczywiste, ogrodnicy gdańscy uprawiali rośliny i zbywali je, ale także przypływały one drogą morską, zarówno jesienią pojawiały się całe zestawy cebul, które sprzedawano i to sprzedawano zarówno detalicznie, jak i na aukcjach. Te aukcje odbywały się w bardzo różnych miejscach, przede wszystkim w spichlerzach gdańskich, ale także w miejscach dzisiaj nas zaskakujących, bo gdzieś tam w kawiarni Duisburga, powiedzmy, czy w domach prywatnych wręcz organizowano aukcje. Kiedy prześledzimy prasę i anonse z jesieni, to widzimy, że te aukcje odbywały się czasem kilkokrotnie w ciągu tygodnia. I pojawiały się wszystkie modne w zasadzie do dzisiaj rośliny cebulowe. Oczywiście tulipany, narcyzy.
Rośliny cebulowe, może nie będziemy wymieniać.
Tak, bo tam i korony cesarskie.
Jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, bo także właściciele ogrodów wymieniali się tymi roślinami. I tutaj właśnie Krasicki pisze o tym bardzo dokładnie w swoich listach, co, kiedy i gdzie zakupił. Sprowadzał rośliny cebulowe, ale także sadzonki drzew i krzewów. Sprowadzał z Niemiec, ale przede wszystkim z Holandii, z Rotterdamu, z Amsterdamu i to były ilości zupełnie zaskakujące, bo to były tysiące tych cebulek. To nie były pojedyncze sztuki. Poza tym zawsze tym ogrodom ozdobnym towarzyszyły szkółki tam, gdzie się je rozmnażało. I to był ten materiał, który służył później wymianie.
W takim razie, czy owoce także pojawiały się na stołach gdańszczan z gdańskich ogrodów.
Moda na oranżerie i cieplarnie była wielka. Gdańszczanie uprawiali bardzo dużo roślin właśnie w oranżeriach i takim prawdziwym przebojem były ananasy. One pojawiły się początkowo w ogrodzie Breina, ale później jego ogrodnik zaczął je szybko sprzedawać sadzonki i rzeczywiście obserwujemy, że początkowo w latach 40. osiągają one jeszcze rzeczywiście bardzo wysokie ceny, a później te ceny już spadają. Te ananasy stają się rzeczywiście dosyć powszechne, ale także stanowią przedmiot licytacji. Ponieważ właśnie kiedy chciano zbyć jakąś większą partię roślin, organizowano tego rodzaju licytacje, a czasem po prostu niestety właściciel bankrutował, czy coś z jego majątkiem się działo, wówczas także licytowano i na tej podstawie możemy właśnie stwierdzić, jakie rośliny uprawiano. Ananasy zajmują, oprócz drzewek pomarańczowych, które także były bardzo, bardzo modne i te uprawiano także w domach gdańskich i oczywiście ich walor polegał głównie na tym, kiedy owocowały. Te drzewka owocujące wystawiano zarówno na przedproża, jak i w oranżeriach także pojawiały się. Także gdańszczanie mogli oczywiście uzupełnić swoją dietę zimową czy jesienną poprzez tego rodzaju owoce.
O gdańskich ogrodach opowiadały dr Ewa Szymańska i profesor Katarzyna Rozmarynowska. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Strefa historii.